na zegarze. 5,5 minuty po godzinie 17. Czas i pora, aby wystartować z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Rafał Polacki i pracujący w studiu
Dawid Cydrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem aż do godziny 20. Dzisiaj bardzo dużo, przede wszystkim koszykówki na żywo. Będziemy łączyć się z Grzegorzem Hałasikiem z Bydgoszczą, bo tam kolejne spotkanie w walce play-off pierwszej ligi męskiej koszykówki pomiędzy Astorią Bydgoszcz, Biofarmem Basketem Poznań. Ponadto oczywiście także inne koszykarskie rozmowy na temat ekipy Jamaleksu Polonii Leszno. Zajrzymy także do koszykarskiej ekstraklasowej drużyny koszykarek Enei AZS-u Poznań. Będzie także o polskiej reprezentacji hokejistów na trawie. Będziemy rozmawiać także o rozwijającym się w naszym kraju sporcie kartingowym. To do godziny 18. Po 18 jak zwykle przegląd wydarzeń ligowych, czyli piłkarska ekstraklasa i piłkarska Fortuna pierwsza liga, czyli występy Lecha Poznań i Poznańskiej Warty. Będziemy także mówić o piłce ręcznej, o koszykówce, o siatkówce, o hokeju na trawie oraz o piłce wodnej. Będzie w tej audycji także obszerny blok poświęcony biegom. Bardzo interesujące imprezy odbywały się niedawno w Poznaniu, m.in. bieg Ojca Jońcy w Poznaniu właśnie, a w Gnieźnie wczoraj 17. edycja biegu europejskiego. A już za tydzień, 14 kwietnia, przez stolicę Wielkopolski będą rywalizować półmaratończycy już w 12. odsłonie PKO Poznań półmaratonu. Porozmawiamy także o olimpijskich występach naszych jeźdźców. Będzie o dniu z koszykówką w Suchym Lesie. No i spotkamy się z pięściarką z Gniezna Karoliną Koszelą. To wszystko do godziny 20. Będą także błyskawiczne konkursy obejściówki na mecze piłkarzy poznańskiego Lecha w najbliższą sobotę z Jagiellonią Białystok. No ale na razie w kalendarzu mamy niedzielę, 7 dzień kwietnia. Słońce zajdzie dopiero o 19.20, więc przypomnijmy sobie najważniejsze informacje sportowe tego dnia, które już się wydarzyły.
No dużo dzieje się na żużlowych torach. W PGE Ekstralidze trwa hitowe starcie FOGO Unii Leszno z Betardem Spartą Wrocław. Po 8 wyścigach świetne informacje, bo byki wysoko prowadzą 31-17. Zakończyły się już za to dwa spotkania derbowe. W najpierwszej lidze Arget Malesa Teżet Ostrowia pokonała Kar Gwarant Start Gniezno 56-34. Z kolei w drugiej lidze Eurofinance Polonia Piła wygrała ze Steiner Unią Kolejarzem Rawicz 49-41. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Arką Gdynia. W drugiej połowie jest 3-2 dla Arki. O 18 Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa. Jeszcze jedna informacja. Reprezentacja Polski Kobiet wygrała z Łotwą 1-0 w meczu rozgrywanych w Pekinie hokejowych Mistrzostw Świata Dywizji pierwszej B. Bramkę dla Biało-Czerwonych w 20 minucie zdobyła Patrycja Sfora.
Przy temperaturze plus 19 stopni Celsjusza mówić o hokeju na lodzie to rzeczywiście jest tak dla schłodzenia nastrojów, no ale myślę, że nie będzie schłodzenia nastrojów w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie, bo emocje przed nami naprawdę spore. Teraz piosenka na dobry początek, a za 180 sekund pierwsze połączenie z Bydgoszczą, by posłuchać, jak radzą sobie koszykarze Biofarmu Basketu Poznań w rywalizacji z drużyną bydgoskiej Astorii. Yeah. zegarze. 11 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Obiecaliśmy dzisiaj gorące meldunki z koszykarskich parkietów. Oczywiście wszystkie ligowe wyniki podamy Państwu po godzinie 18. Między innymi opowiemy, że koszykarze Ekstraklasy Argedu BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski pokonali w ten weekend Kinga Szczecin 92-70. Ale teraz zajmujemy się pierwszą ligą męskiej koszykówki. Drugie mecze ćwierćfinału play-off. Enea Astoria Bydgoszcz wczoraj wygrała z Biofarmem Basketem Poznań 89-80, zatem bydgoszczanie w rywalizacji play-off prowadzą 1-0. Trzeba odrabiać straty. Czy to już na początku meczu dzisiejszego udaje się poznaniakom? Halo, Grzegorz Hałasik.
Witam serdecznie. 3 minuty i 9 sekund do zakończenia pierwszej kwarty tego spotkania. 23-9 wygrywa Enea Astoria Bydgoszcz. Za chwileczkę połączymy się ponownie, gdyż niestety...
My słyszymy Grzegorza doskonale. Grzegorz chyba nas nie słyszy. Halo, Grzegorzu? No niestety nie udaje nam się w tej chwili połączyć z naszym sprawozdawcą. Zanim połączymy się z Bydgoszczą ponownie, wczoraj, przypomnijmy, drużyna Biofarmu Basketu przegrała z zespołem bydgoskiej Enei Astorii 80-89. Mamy nadzieję, że dzisiaj podopieczni trenera Pawła Blechacza spiszą się nieco lepiej. W ostatniej kolejce rundy podstawowej poznaniacy musieli twardo walczyć o awans do tego play-offu, a rywal był miejscowy. To były derby Wielkopolski z Jamaleksem Polonią Leszno. Co udało się ekipie poznańskiej? Nie udało się leszczynianom. Posłuchajmy zatem rozmowy, którą Grzegorz przeprowadził nieco wcześniej z prezesem leszczyńskiej ekipy Jackiem Kaszubą.
Z sezonu na sezon coraz lepiej radzili sobie koszykarze Jamaleksu Polonii Leszno, aż przyszły rozgrywki 2018-2019, które trzeba było zakończyć z końcem sezonu zasadniczego. Panie prezesie, jednak rozczarowanie.
No ja myślę, że jest bardzo duże rozczarowanie, ale to tak jak w życiu, jak się zaplanuje, coś nie zawsze wychodzi. Ja to, do tego tak podchodzę, sport uczy pokory. Chcieliśmy coraz, z klubem coraz bardziej do góry iść. Nie ukrywam, że kontuzja Tomka Ochońki nas trochę przetrzebiła. Problemy podkoszowych i ściągnięcie Motyleckiego, który nie do końca nam się sprawdził. Tak naprawdę w pewnym momencie gramy w 7-6 zawodników. Tomek też nie może, tak niby gra, ale tak naprawdę ma cały czas tą nogę po kontuzji poważnej, więc jest gdzieś tam margines jego działania. Tak, ale przyjmujemy to na klatę, nie mamy co opłakiwać. No niestety co roku od 5 lat, jak prowadzę ten klub, było coraz wyżej, nigdy nie mieliśmy stopnia w dół. Teraz mamy to stopnia w dół, musimy się z tym zmierzyć, bo tak w sporcie bywa. No, mamy LeBrona Jamesa, który też zakończył sezon regularny, najlepszy koszykarz na świecie i on też musi to zwziąć na siebie. My musimy też tą porażkę przyjąć. Nie załamywać się, usiąść do rozmów z miastem, co na przyszły sezon mamy, jaką cel mamy sobie osiągnąć i myślę, że ten sezon nas wiele nauczył. Przede wszystkim porażki muszą nauczyć i iść dalej.
Oprócz kontuzji, o których pan mówił, czego oczywiście nie można przewidzieć przed rozpoczęciem sezonu, padliście też chyba ofiarą tego, że ten sezon pierwszej ligi był dla kibica niezwykle interesujący, ale przez to wyrównany, no i ktoś to musiał odpaść i decydowały wręcz czasami szczegóły.
Tak, no myśmy niestety przegrali kilka ważnych meczów, które były tak naprawdę z dołem tabeli. Myśmy przegrali z Sielcami, które są tak naprawdę od wielu meczów już w dolnej tabeli i spadkiem się tego. Także myśmy to na własne życzenie właśnie w tej chwili w szatni mówiliśmy, że ten sezon przegraliśmy dużo, dużo wcześniej. Przegrywając w Krakowie, przegrywając 2 razy z Sielcami, to są drużyny z dołu tabeli. To mimo wszystko, że ta liga była wyrównana ze słabymi zespołami, trzeba wygrywać i u siebie na wyjeździe. Myśmy nie zasłużyli na te play-offy, bo żeśmy przegrali je wcześniej i myślę, że to jest powód najważniejszy. Porażki ze słabymi zespołami.
No, powiedział pan, że za chwilę nadejdzie czas, żeby usiąść z władzami miasta, porozmawiać co dalej. Trapez wypełniony na niejednym spotkaniu. No jest kapitał w Lesznie, jeśli chodzi o koszykówkę. Tego zmarnować nie można.
Tak, myślę, że w ogóle od kibiców dostaliśmy, to jest takie pokłosie tych wszystkich sezonów, gdzie szliśmy coraz bardziej do góry. Kibice dają nam kredyt zaufania, bo przychodzą na mecze, gdzie zdarzały się porażki. W innych pewnie miastach jest tak, że to jest coraz mniej. U nas było coraz więcej, było to wsparcie. I myślę, że tego nie zmarnujemy, bo naprawdę w okresie jesienno-zimowym, tutaj kiedy Żużel ma przerwę, jesteśmy takim sportem, gdzie naprawdę dajemy dużo emocji. No, porażki nam się nie zdarzały. Rok temu jedna porażka w sezonie regularnym, w tym roku było ich troszeczkę więcej, ale też nie przegrywaliśmy u siebie. I to budujące jest naprawdę tych kibiców, bo bardzo bym chciał podziękować kibicom, bo to był nasz naprawdę bodziec, który daje nam do działania.
Przyjdzie maj, też trzeba będzie porozmawiać pewnie o tym, jak sportowo to ma wyglądać. I tak jak sięgnę pamięcią, to przed każdym sezonem coś nowego, jakiś transferowy hit szykowaliście.
Myślimy tutaj na pewno z Tenerem o strefie podkoszowej, bo mamy strzelców, ale brakuje podkoszem, ale to nie jest niespodobane tym, że źle tam rynek sprawdzamy, tylko przede wszystkim to, że tych zawodników nie ma. Nawet na poziomie ekstraklasy, gdzie przy pierwszej lidze 16 zespołów jest może 4 podkoszowych, którzy dają różnicę i na 16 zespołów to jest bardzo mało, tak? A patrząc na drugą ligę, też nie ma chłopaków wzrostów powyżej 2 metrów. I to jest przede wszystkim problem, że musimy podkoszowym się wzmocnić i na pewno tu położymy siłę, żeby pozyskać podkoszowego.
Tyle koszykarskiego meldunku z ekipy pierwszej ligi męskiego basketu, która już zakończyła rywalizację w sezonie 2018-2019, czyli Jamaleksu Polonii Leszno. Spore emocje były dzisiaj także w Poznaniu, bo była poważna awaria energii, no ale może także dlatego światełko zielone nie zapaliło się naszemu sprawozdawcy Grzegorzowi Hałasikowi.
Ale z tego, co słyszymy, jest już gotowy do startu.
Był cofnięty z Belki, prawda?
Był cofnięty, ale światełko chyba już zielone się zapaliło. Przypominamy, Grzegorz Hałasik jest w Bydgoszczy na drugim spotkaniu Astorii z Biofarmem Basketem Poznań. Grzegorzu, słuchamy.
Można powiedzieć, że nasza relacja rozpoczęła się tak, jak rozpoczęło się to spotkanie dla Biofarmu Basketu, choć nie do końca chyba udało się tą usterkę usunąć, bo mówię teraz do Państwa totalnie, mówiąc wprost, w ciemno, nie mając gwarancji, że słyszycie mnie na antenie. 25 do 17 na 14 sekund przed końcem pierwszej kwarty prowadzenia Astorii z Biofarmem Basketem Poznań. No i od początku to jest przewaga drużyny gospodarzy. Właściwie tylko remis 2 do 2 po prowadzeniu drużyny gospodarzy, odpowiedział rzut Mikołaj Kurpisz, a później poważne problemy ze skutecznością mieli poznaniacy. Dwukrotnie nie trafił Fliger. Miał problemy Mikołaj Kurpisz z trafieniem do kosza, no i to spowodowało, że przewagę sobie wypracował zespół gospodarzy. Przystanie 11 do 2 po trójce Aleksandrowicza. O czas musiał poprosić trener Paweł Blechacz. Po tym czasie dwie kolejne trójki, Kukiełki, Aleksandrowicza. No i w końcu to prowadzenie rosło aż do 17 punktów. 19 do 2 pewnym prowadziła Astoria Bydgoszcz, no ale zaczął odrabiać poznański zespół straty. W pewnym momencie zbliżył się na 9 punktów. Teraz na końcu pierwszej kwarty prowadzenia Astorii Bydgoszcz z Biofarmem Basketem Poznań 25 do 17. A zatem no, od początku przewaga gospodarzy, którzy po wczorajszym spotkaniu są w o wiele lepszej sytuacji. Miejmy nadzieję, że tutaj znajdzie trener Paweł Blechacz sposób na dobrze dysponowaną bydgoską drużynę. Wczoraj kluczem do zwycięstwa Astorii było wyłączenie w drugiej połowie meczu Marcina Fligera i widać, że ten rozgrywający, wokół którego zbudowany jest skład poznańskiej drużyny, też miał kłopoty od początku tego spotkania. No i teraz to odrabianie strat rozpoczęło się także dzięki rzutom Samsonowicza. On też trafił za 3 punkty, a Marcin Fliger musiał usiąść na ławce rezerwowych. Zatem pierwsza przerwa po pierwszej kwarcie w Bydgoszczy. Enea Astoria prowadzi z Biofarmem Basketem 25 do 17.
Causando impresión, cada día cuando levanta brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, si te besito mi fruta de la pasión.
necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura.
21 minuty po godzinie 17:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Gorąca sportowa niedziela, nie tylko na koszykarskich parkietach, ale także na żużlowych torach. Dzisiaj premiera Speedway Ekstraligi, między innymi na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie przy Strzeleckiej. Ekipa mistrzów Polski Fogo Unii jeździ z Betardem Spartą Wrocław i na razie jest znakomicie dla gospodarzy, którzy po 10 gonitwach prowadzą 39-21.
No, my teraz mówiliśmy o męskiej koszykówce, to przechodzimy do żeńskiej. W żeńskiej ekstralidze trwają play-offy, trwa walka o Mistrzostwo Polski, ale z wielkopolskiego punktu widzenia rozgrywki ekstraligowe już się zakończyły. Słodko-gorzki wymiar, bo Ostrowia niestety z elitą się żegna, ale utrzymały się zawodniczki Enei AZS-u Poznań. Między innymi o tym w naszej rozmowie z szefem sekcji koszykówki poznańskiego AZS-u.
Zakończony sezon, jeśli chodzi o ekipę koszykarek Ekstraklasy Enei AZS-u Poznań, był bez wątpienia trudny, trudny także dla kibiców, ale skończyło się szczęśliwie 10. miejscem, choć pewnie plany były dużo bogatsze. Szef koszykarskiej sekcji akademickiego klubu, pan Paweł Klepka.
Tak, jest to sezon, który chyba był rozczarowujący dla wszystkich kibiców i dla nas działaczy. Plany były dosyć ambitne, liczyliśmy o walkę w środku tabeli, nawet poniekąd o 8-7 miejsce, czyli wejście do play-offów. Skład osobowy był na to przygotowany. No coś się nagle stało. Szukamy jakby przyczyn, żeby to w przyszłym sezonie jednak już nie było powtarzane.
Tak to w sporcie zawodowym bywa, że czasem potrzebny jest taki impuls, by walczyć do samego końca, nawet o taki cel, jakim jest utrzymanie Marka Lebiedzińskiego. W pewnym momencie zastąpił Dima Czeczuro, nowy szkoleniowiec, mający troszkę inne spojrzenie na koszykówkę, na drużynę. To akurat chyba wypaliło.
To tak, wypaliło, bo no taki jest sporcie, że nie da się wymienić całego zespołu i najbiedniejszy jest zawsze trener i mamy wielki szacunek do Marka Lebiedzińskiego, bo przyczynił się do wielu sukcesów i dziewczyny fizycznie były dobrze przygotowane, może gdzieś tam ideowo już nie było tej łączności. Wadim Czeczuro wprowadził nową jakość, nowe spojrzenie. Tak, to ja to porównuję do porannego prysznica, gdzie człowiek wychodzi od razu, chce mu się żyć i tak w zespole nastał taki lepszy powiew. Zaczęliśmy walczyć z zespołami z czołówki, z Artego, z Arką. No i potem te dwa mecze o utrzymanie, przy czym mecz z Ostrowem, który my określamy jako mecz na słabym poziomie, ale ogólnie dla kibica był niesamowity po dogrywce. 4 sekundy przed końcem, właściwie w ostatniej sekundzie Jazz Davis rzuca za 2 punkty i wygrywamy. No czego sobie lepszego można wymarzyć? Dla publiczności to była rewelacja.
Taki scenariusz został napisany w Ekstraklasie koszykarek, ale też po zakończonym ostatnim meczu sezonu, jeśli chodzi o Enea AZS Poznań z krakowską Wisłą, pewnie już pan zaczął myśleć o następnym sezonie wspólnie z dyrektorem sportowym Łukaszem Zarzyckim. Już była okazja do pierwszego spotkania z trenerem Dimą Czeczurą. Czy z nim jest szansa, że będzie przedłużony kontrakt?
Tak, uważamy, że też szacunek z naszej strony w stosunku do trenera wymagał rozpoczęcia rozmów od niego. Jesteśmy po pierwszej rozmowie, daliśmy sobie czas przez okres 2 tygodni do podjęcia już ostatecznej decyzji. Trener Czeczuro też nie ukrywa, że ma propozycje z innych klubów. Do nas też się zgłaszają trenerzy i to muszę powiedzieć z bardzo mocnymi nazwiskami, którzy jednak uważają, że w Poznaniu można stworzyć koszykówkę. Ja jednak tak troszeczkę zdradzę, że bardzo mi blisko do trenera Wadima, podoba mi się jego styl prowadzenia. Jeżeli te nasze ustalenia wstępne będą dotrzymane i po przemyśleniach zaakceptuję obydwie strony, myślę, że zakończy to się pozytywnie.
W radiowym wywiadzie całkiem niedawno trener Dima Czeczuro też chwalił miasto, chwalił współpracę z szefami klubu, z panem, z zawodniczkami, ale jednocześnie pytany o to, czy musi nastąpić pewna przebudowa drużyny, to też tego specjalnie nie ukrywał. Wiem, że było Mistrzostwo Polski U22 drużyny akademickiej, a tymczasem trochę się zmieniły przepisy. Takie troszkę dziwne to się stało, bo niby uwolnienie, niby więcej Polek w całej kadrze poszczególnych drużyn Ekstraklasy, a jednocześnie na parkiecie bez żadnych ograniczeń mogą grać zawodniczki obcokrajowe. Dziwna sprawa. to też trudność budowy drużyny.
Tak, to jest bardzo złe, bo może się okazać, że w zespołach, które mają więcej pieniędzy, będą grały tylko zawodniczki z obcych krajów. Właściwie zespoły, które będą występowały w Eurolidze, będą mogły mieć 7 zagranicznych zawodniczek. Przypominam, że w tej chwili dopuszczane jest 5 zagranicznych zawodniczek na parkiecie. Czyli tak naprawdę Polki są w niektórych zespołach niepotrzebne. My jednak będziemy stawiali na nasze złote dziewczyny. Mamy bardzo zdolne, młode i myślę, że, które mają coś do udowodnienia i może w tym sezonie im to nie wyszło. To się wszystko, na to się złożyło wiele przyczyn i nauka i inne rzeczy, drobne kontuzje, ale będziemy opierali się o młodzież, AZS zawsze z tego słynął, tym bardziej, że szkolenie młodzieży nam coraz lepiej wychodzi, następne młode talenty się budzą, no i ewentualne uzupełnienie, jeżeli na dzisiaj mogę zdradzić, to myślimy maksymalnie o 3 obcych zawodniczkach. Poznań powinien i AZS poznański powinien słynąć ze szkolenia polskich zawodniczek. No a to, że w tej chwili poszło to w kierunku Open, jest to bardzo zła decyzja władz polskiej koszykówki.
To jeszcze posłuchajmy zdania prezesa Pawła Leszka Klepki, który kocha koszykówkę. Niedawno minęła rocznica, jest to 5-lecia zdobycia 3 miejsca w Europie przez koszykarki poznańskiej Olimpii, ale te 25 lat temu mieliśmy w Ekstraklasie 3 drużyny, bo oprócz Olimpii były też akademiczki, był Lech. No a teraz wyciągniecie tę ekstraklasową koszykówkę w żeńskim wydaniu i pan na szczęście ma w sobie chyba na tyle dużo pasji wciąż, że to będzie trwać.
No to musi trwać, to by było grzechem, gdyby to zaprzestać. Fakt, że to jest trochę smutne, że pomimo takich słabych wyników jesteśmy jednym z czołowych klubów w Poznaniu, działających właśnie w tej branży sportów zespołowych i tych olimpijskich zespołowych. No, mogę tylko obiecać, że koszykówka w AZS-ie dalej będzie kontynuowana i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie kibiców jeszcze więcej, chociaż ten sezon był bardzo pozytywny, bardzo dużo osób przychodziło i to też nas buduje, gdyż to mówi o tym, jakie jest zapotrzebowanie na dobry sport i na dobrą koszykówkę w Poznaniu. Także przyszły sezon będzie dużo lepszy, obiecuję.
Trzymamy kciuki za koszykarki AZS-u Poznań, tak samo mocno jak trzymamy kciuki za koszykarzy Biofarmu Basketu Poznań, którzy, przypominam, dziś rywalizują w drugim meczu playoffów z Astorią Bydgoszcz. Na miejscu w Bydgoszczy jest nasz wysłannik Grzegorz Hałasik. Grzegorzu, jak sytuacja w hali w Bydgoszczy na parkiecie?
Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy to spotkanie od początku, bo 5 minut i 20 sekund do końca drugiej kwarty jest już tylko jednopunktowe prowadzenie gospodarzy, czyli Enea Astorii Bydgoszczy z Biofarmem Basketem Poznań. 30 do 29 i przed chwilą musiał szkoleniowiec gospodarzy poprosić o czas pan Grzegorz Skiba. Spudłował za 3 punkty przed tą akcją Grzegorz Kukiełka. Zebrał piłkę Mikołaj Kurpisz, no i przeprowadził tą akcję jak rasowy rozgrywający, jak playmaker, bo po prostu to przecież jest podkoszowy zawodnik. Po tej zbiórce przekozłował całe boisko, dotarł pod kosz i zdobył punkty i to sprawiło, że już jest tylko jednopunktowe prowadzenie Astorii Bydgoszcz. Przypomnę, 30 do 29, kolejny niecelny rzut gospodarzy, no i na 5 minut 5 sekund przed końcem drugiej kwarty będzie to piłka dla drużyny poznańskiej, akcja drużyny poznańskiej. Wrócił na parkiet Marcin Fliger, miał problemy od początku spotkania, teraz Kurpisz znowu pod kosz indywidualnie, pierwsze prowadzenie poznaniaków w dzisiejszym spotkaniu. Kurpisz za 2 punkty i 31 do 30 prowadzi Biofarm Basket Poznań. No rozpoczęło się to spotkanie od początku. Gdybyśmy chcieli poznać definicję określenia, co to znaczy źle wejść w mecz, to można chyba dzisiaj puścić początek. Pierwsze 5 minut, 7 może nawet w wykonaniu poznaniaków w dzisiejszym spotkaniu, kiedy pudłowali na potęgę, a rzucali jak chcieli gospodarze, ale to się wszystko zmieniło. Opanowali sytuację, no i już mamy spotkanie wyrównane. Przerwana akcja teraz faulem, będą rzuty wolne dla Enea Astorii Bydgoszcz. Łukasz Frąckiewicz, pierwszopiątkowy zawodnik drużyny gospodarzy. 4,5 minuty do końca drugiej kwarty. Pierwszy rzut wolny celny, zatem mamy remis 31 do 31. No i zobaczymy, czy powrócą gospodarze na prowadzenie. A przypomnę, przed chwilą po indywidualnej akcji Mikołaja Kurpisza, podkoszowej akcji Mikołaja Kurpisza, prowadzenie jednopunktowe było poznaniaków. Drugi rzut niecelny, no i będzie piłka dla drużyny poznańskiej. Ale przenosimy się pod kosz. Rozpocznie tą grę Marcin Fliger. Jest remis 31 do 31 i Fliger do Bartosza Jankowskiego. On pierwszy tu wyszedł dziś na rozgrzewkę, próbował tak nawrzucać się w te kosze, żeby je tutaj wyczuć. No, początek był zły, chyba jednak w warunkach meczowych lepiej to poznaniacy rozszyfrowali. Cały czas Fliger rozgrywa piłkę. Już Kurpisz szuka miejsca pod koszem. Jest Metelski do Kurpisza. Kurpisz otoczony przez 3 rywali. Czy on tam znajdzie miejsce? miejsce, znalazł miejsce, trafił spod kosza Mikołaj Kurpisz. 33-31. Biofarm Basket prowadzi z Eneą Astorią Bydgoszcz. Drugi mecz playoff i jeszcze akcja gospodarzy. Jest pod koszem blokujący Adam Metelski. Nie pozwala rzucić Łukaszowi Frąckiewiczowi. Dobrze doświadczony Adam Metelski. Szybka akcja poznaniaków, ale już zwolnili na obwodzie. Już spokojnie rozgrywają. Podskakuje trener Blechacz. Już tam nakreślił, jak rozegrać. Kozłuje piłkę po obwodzie Marcin Fliger do Kurpisza. Kurpisz do Metelskiego. Ten jeszcze nie jest w strefie podkoszowej. Tyłem do kosza. Na obwód Marcin Fliger. Za trzy punkty Marcin Fliger. 36-31. No, poznaniacy teraz pokazują naprawdę klasę. Już się chyba wszyscy tutaj opatrzyli z tym parkietem, z tymi koszami. Defense. Tutaj skanduje grupka kibiców z Poznania. Trzeba bronić. Będzie jeszcze akcja Astorii Bydgoszcz. Będzie jeszcze rzut za trzy punkty celny. No i emocje będą trwały. 36-34 dla Biofarmu Basketu. 3 minuty do końca drugiej kwarty.
Za 27 minut, godzina 18, Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Gorące informacje, piłkarska Lotto Ekstraklasa, 29. kolejka spotkań, zakończony pierwszy dzisiejszy mecz Pogoni Szczecin z Arką Gdynia. Dosyć szalony mecz, remisowy, 3-3. Będzie o 18 oczywiście także mecz Górnika Zabrze z Legią Warszawa.
A sporo emocji także w Lesznie, ale to dobre emocje dla nas, z naszego wielkopolskiego punktu widzenia. Po 12 wyścigach Fogo Unia Leszno prowadzi z Betardem Spartą Wrocław 42-30, tak spoglądam na dorobek punktowy. Najskuteczniejszy na razie w ekipie leszczyńskich Byków niezawodny Emil Sajfudinow, w 3 wyścigach 8 punktów, 1 bonus. Natomiast po stronie wrocławskiej Tajów Inden 13 punktów. No i co słychać w hali w Bydgoszczy? Tam Grzegorz Kałasik obserwuje pojedynek koszykarzy Biofarmu Basketu z Astorią Bydgoszcz. Zdaje się, że to już końcówka pierwszej połowy.
Dwie trójki z rzędu drużyny gospodarzy, Grzegorz Kukiełka i po chwili Mikołaj Grot, i to sprawiło, że gospodarze wrócili na prowadzenie i wygrywa Enea Astoria Bydgoszcz z Biofarmem Basketem Poznań 42-38, minuta i 16 sekund do końca drugiej kwarty, do końca pierwszej połowy spotkania. Przypomnę, fatalny początek poznaniaków, później już dobra gra, celne rzuty, i to sprawiło, że poznaniacy przez moment nawet prowadzili. Teraz mają 8 sekund na dogranie akcji do końca, bo wybili gospodarze piłkę przy akcji drużyny poznańskiej. No i Rostalski próbuje za 3 z narożnika boiska, z prawej strony poduje ten rzut, ale pod koszem próbował Bręk zebrać piłkę. Tam jednak wybita poza plac gry. No i będzie 13 sekund dla drużyny poznańskiej. Minuta i 5 sekund. Od razu spod kosza Bręk do Fligera. Fliger kozłuje. No i teraz z takiej linii rzutów wolnych trafia Marcin Fliger. Zatem 40 punktów mają poznaniacy, 42 ma Enea Astoria, 52 sekundy do końca. No i teraz Bartosz Jankowski, wyprowadzającego piłkę z własnej połowy, Bartosza Pochockiego z Astorii sfaulował. Zatem rzuty wolne dla drużyny gospodarzy, i ten faulowany gracz bydgoskiej drużyny Bartosz Pochocki już poszedł rzucać rzuty wolne. To wszystko działo się jeszcze na połowie drużyny Astorii, no ale dwa rzuty wolne już ma do dyspozycji graczy drużyny gospodarzy. Zatem Pochocki kozłuje 52 sekundy, rzuca pierwszy rzut niecelny, zatem cały czas dwupunktowe prowadzenie Enea Astorii Bydgoszcz, teraz drugi rzut wolny, tam pod koszem w razie czego na zbiórkę czyhają i Rostalski, i doświadczony Adam Metelski, przyczajony Metelski, patrzy czy drugi rzut będzie celny, 43 do 40 dla Enea Astorii Bydgoszcz, 50 sekund do końca pierwszej połowy meczu, no i teraz akcję wyprowadza Bartosz Jankowski, pokazał też Fliegerowi, żeby gdzieś poszedł na obwód, ale on tam przebiegł przez strefę podkoszową, wrócił na obwód do Metelskiego, podał Bartosz Jankowski, Metelski już zmierza pod kosz, ale patrzy czy Flieger indywidualnie spróbuje, tak jest, tak jak robi Marcin Flieger w tym sezonie kilka kroków i gdy na to tutaj niebieskie podkoszowe pole do tej trumny, gdy już wchodzi, podskakuje, rzuca, no i trafia i to jest jednopunktowe prowadzenie Astorii, ale jaka będzie odpowiedź, skuteczna odpowiedź Grzegorza Kukiełki, 45 do 42 dla bydgoskiego zespołu, 13 sekund do końca. Przewinienie może teraz bezpiecznie jeszcze faulować zespół gospodarzy Mikołaj Grot, dlatego że jeszcze rzutów wolnych nie ma, zatem piłkę będą wprowadzali z boku poznaniacy, 13 sekund do końca pierwszej połowy meczu, jeszcze tam zmiana, jeszcze Grzegorz Kukiełka schodzi z boiska, Jakub Kondraciuk na placu gry, no Kukiełka ten, który tutaj w pewnym momencie trójkami, no naprawdę zrobił w pierwszej kwarcie krzywdę poznaniakom, no i teraz poznaniacy, no i Marcin Flieger, no w takim zastawieniu sfaulował przeciwnika, Bartosz Pochocki faulowany, aż tutaj Flieger, no tak z niezadowolenia, no, podniósł ręce do góry, no ale faktycznie gdzieś tam spięcie musiało nastąpić. 12 sekund do końca pierwszej połowy spotkania. Przypomnę, że wczoraj Astoria wygrała z Poznaniakami 89 do 80, ale pamiętajmy też, że no, w tym spotkaniu wczoraj do przerwy to było prowadzenie Poznaniaków, natomiast później w drugiej połowie został wyłączony Marcin Flieger, tak jak dzisiaj od początku spotkania. Teraz pod koszem, no niecelny rzut zbiorą poznaniacy, ale już akcji nie wyprowadzą. No i to jest koniec pierwszej połowy spotkania. 45 do 42. Enea Astoria Bydgoszcz prowadzi z Biofarmem basketem Poznań. Ciężki początek, później dobra gra. Przez moment prowadzenie poznaniaków. Wrócił zespół gospodarzy na prowadzenie, ale to wszystko otwiera. No, sprawę w drugiej połowie tego meczu. Dzisiaj nieważne, w playoffach nieważne, czy się wygra jednym punktem, czy dziesięcioma, czy dwunastoma. Tu się gra po prostu do trzech zwycięstw. Na razie po pierwszym meczu prowadzi Astoria, a w drugim meczu Astoria prowadzi do przerwy trzema punktami z Biofarmem Basketem. 45 do 42.
sportowym rytmie.
Na zegarze za 17,5 minuty godzina 18 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Koszykarskich emocji na razie przerwa. 45-42 Biofran Basket przegrywa Bydgoszcze z Eneą Astorią. W drugim meczu fazy play-off to oczywiście ćwierćfinał pierwszej ligi męskiej koszykówki. A my wędrujemy także na żużlowe tory. Przypominamy, dzisiaj początek, właśnie w piątek nastąpiła premiera walki w PGE Ekstralidze Żużlowej. Właśnie w ów piątek Faluba z Zielona Góra na własnym dworze pokonał ekipę Gedwell Toruń 53-37, a Włókniarze Częstochowa wygrał z Gorzowską Starą 47-43, ale wszystko co najciekawsze dla wielkopolskich fanów Speedwaya ekstraligowego dzieje się dzisiaj na torze stadionu imienia Smoczyka w Lesznie. Tam mistrzowie Polski Fogo Unia jeżdżą z Wetardem Spartą Wrocław i po 13 gonitwach leszczynianie prowadzą 45-33, ale zauważmy, że te ostatnie wyścigi niespecjalnie udane dla drużyny leszczyńskich Byków, m.in. przegrana podwójna w wyścigu 11. Wtedy wygrał Tai Wufinden, zawodnik Sparty. Na drugim miejscu przyjechał jego klubowy partner Maciej Janowski. Dopiero trzeci był Dominik Kubera, który pojawił się jako rezerwa zwykła za Tymoteusza Picza. Zdobył jeden punkcik, a czwarty do mety przyjechał w tym wyścigu inny leszczynianin Piotr Pawlicki. Później w wyścigu 12. mieliśmy porażkę leszczynian 2-4, a to dlatego, że Wufinden po raz kolejny okazał się najszybszy, wygrał. Na drugim miejscu był Brady Kortz, trzeci Maksym Drabik, kolejny wrocławianin, i tym razem stawkę w wyścigu 12 zamknął Bartosz Smektała. No i wreszcie wyścig 13, ostatni sprzed wyścigami nominowanymi. Tutaj mieliśmy remis 3-3, bo w ładnym stylu wygrał Emil Sajfudinow. Na drugim miejscu był Max Fricke, na trzecim kolejny zawodników Sparty Wacław Milik, a tym razem na ostatnim miejscu do mety w tym wyścigu dojechał Janusz Kołodziej. Zatem po 13 wyścigach 45-33 Fogo Unia Leszno prowadzi z Betardem Spartą Wrocław. Dziękujemy za pomoc w zbieraniu rezultatów także tego spotkania kolegom z portalu Sportowe Fakty WP.pl. Jak wygląda dorobek punktowy? Najlepiej w drużynie Byków jeździ Emil Sajfudinow, zdobył 11 punktów plus bonus, ponadto 8 punktów Piotra Pawlickiego, 6 punktów na koncie mają Janusz Kołodziej, Bartosz Smektała i Dominik Kubera. Brady Kurz ma także 8 punktów zdobytych, a w drużynie wrocławskiej na razie klasą dla siebie jest Tai Wufinden, który w 5 startach zgromadził 13 punktów.
Jeśli dobrze liczę, to leszczynianie, jeżeli tam się nie wydarzy kataklizm, to już matematycznie zapewnili sobie zwycięstwo, no chyba, że w dwóch ostatnich nominowanych wyścigach na zero, ale to się bardzo, bardzo rzadko zdarza.
Ale warto wygrać jak najwięcej, później te punkty bonusowe są także istotne. To skoro jeszcze mówimy o sporcie żużlowym, bo za chwilę zmienimy dyscyplinę, to przypomnijmy, że z udziałem wielkopolskich drużyn dzisiaj zakończyły się już 2 mecze. W najistej pierwszej lidze żużlowej mieliśmy derby regionalne na torze stadionu w Ostrowie Wielkopolskim. Tam ekipa Arget Maresa też do Ostrowia jeździła z Kar Gwarantem Startem Gniezno i drużyna gospodarzy wygrała dość wyraźnie 56-34. Emocje derbowe także mieli kibice na torze stadionu przy Bydgoskiej w Pile. Tam walka w drugiej lidze Eurofinance Polonia Piła walczyła ze Steiner Unią Kolejarzem Rabicz. Zwycięstwo Pilan w tym dzisiejszym meczu 49-41.
13 minut pozostaje do godziny 18. Przypominamy, to jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań i zgodnie z zapowiedzią zmieniamy dyscyplinę, bowiem ważny rok przed polskimi hokeistami na trawie. Rok kwalifikacji olimpijskich. Ostatnio podopieczni Karola Śnieżka wrócili z egzotycznej, ale bardzo wartościowej podróży.
Polska reprezentacja hokeistów na trawie przygotowująca się do kolejnego etapu batalii o Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. Całkiem niedawno wziął udział w bardzo prestiżowym turnieju Puchar Azlana Szacha w Malezji. Trener, selekcjoner pan Karol Śnieżek. Panie trenerze, wyniki, gdy patrząc na sucho, może nie były imponujące. Jak pan to odebrał? Niech pan przypomni, które spotkanie sprawiło panu najwięcej satysfakcji, a które przyniosło najwięcej wniosków?
No na pewno, jeżeli patrzeć po suchych wynikach, to nie możemy być usatysfakcjonowani po tym turnieju. Natomiast no całkowicie cel był inny tego turnieju. Przede wszystkim duże podziękowania dla zarządu, dla prezesa Polskiego Związku, którzy się zdecydowali nas tam wysłać, bo to też nie było łatwo, a myślę, że chłopacy przede wszystkim zrobiliśmy zdecydowany postęp w naszej taktyce, w naszej filozofii gry, a co dwa mogliśmy zobaczyć, jak ci nasi, że tak powiem, przyszli przeciwnicy, którzy w turnieju tym olimpijskim grają przede wszystkim. Mogliśmy się z nimi zmierzyć i możemy wyciągnąć wnioski, możemy sobie pewne rzeczy poprawić. No na pewno jeszcze wracając do pytania, to na pewno usatysfakcjonowani jesteśmy z meczu z Koreą. No, przypominam, to jest zwycięzca turnieju, a my tak naprawdę no, mieliśmy go, że tak powiem, na widelcu i w ostatniej, że tak powiem, 10 sekundach straciliśmy bramkę i wygrali z nami 3-2, ale ten mecz był jednym z naszych najlepszych. Czuliśmy się przede wszystkim najlepiej fizycznie, bo pojechaliśmy tam na dzień przed meczem, wylądowaliśmy, także ten aklimatyzacja była naprawdę ciężka i przechodziliśmy ją w trakcie turnieju, co było widać po wynikach. Jeden mecz był fajny, drugi zaraz był gorszy. No i ten gorszy, najgorszy nam się zdarzył z Indiami, którzy no po prostu nie mieliśmy czym oddychać, że tak powiem tam. No i go wysoko przegraliśmy. Natomiast no na pewno chłopacy duży bagaż doświadczenia i w Indiach w czerwcu na pewno będzie lepiej.
Jak ktoś sobie zerkał, wczytywał się także w relacje, to też zaskoczony był na przykład meczem z Japonią. Porażka 1-6. Przy prowadzeniu 1-0. Co się stało w końcówce, panie trenerze? Bo wyjaśniajmy sobie to jeszcze przed tym turniejem kwalifikacji olimpijskich.
No dokładnie. Powiem szczerze, złapał nas kryzys fizyczny, że tak powiem, w tej czwartej kwarcie i to było widać. Chłopacy po prostu stanęli przy tej pogodzie. Był to ostatni mecz o godzinie 15:30, tam naprawdę ponad 40 stopni, duża wilgoć i te nasze, że tak powiem, organizmy nie funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować i udawało się jak równy z równym grać te trzy kwarty, no natomiast na czwartej kwarcie już po prostu stanęliśmy i silniki, że tak powiem, stanęły i niestety przegraliśmy ten mecz wysoko, ale tak jak powiedziałem chłopakom, to wam pokazuje, że my możemy z nimi spokojnie rywalizować, jak po prostu będziemy się na pewno w Indiach czuć fizycznie lepiej, tam będzie klimat też łagodniejszy dla nas niż teraz trafiliśmy i tu trzeba upatrywać swoje, że tak powiem, momenty do zwycięstwa.
To powiedzmy sobie właśnie o tym haśle. Będziemy to hasło przypominać. Indie 2019, czerwcowy turniej. Kiedy dokładnie i z kim tam zagramy, gdyby pan mógł to przypomnieć naszym słuchaczom?
Dokładnie. 6 czerwca startuje turniej, kończy się 16. Naszymi przeciwnikami są m.in. Indie, Japonia, RPA, Rosja, USA, też Meksyk, Uzbekistan. To są nasi przeciwnicy. Natomiast w grupie mamy jakby drużynową grupę, w której zaczynamy z Uzbekistanem. Pierwszy mecz, drugi mamy z Indiami, trzeci z Rosją. No i później zaczynają się ćwierćfinały, półfinały i tak dalej, czyli dla nas naprawdę czwarty, piąty mecz bardzo ważny, bo tylko dwójka wychodzi dalej do kwalifikacji już takich bezpośrednich do Igrzysk Olimpijskich. Także no wszystko będziemy robić, żeby ten czwarty, piąty mecz wygrać w Indiach i awansować do dalszej rundy.
Teraz prowadząc Grunwald Poznań obserwuje pan rozgrywki ligowe, obserwuje pan potencjalnych reprezentantów na ten turniej do Indii. Co będziecie robić reprezentacyjnie do czasu wyjazdu do Indii? Będzie pan miał okres dłuższych przygotowań?
Będziemy się przygotowywać meczowo, że tak powiem, bo już we wtorek gościnnie tutaj przyjeżdża zespół z Rosji i Katynburg. Następnie w następnym tygodniu gramy 4 mecze z Elektrostalem. Później po świętach planowany jest wyjazd do Holandii. Mamy tam mecze z Japonią. Troszeczkę przerwy, żeby odsapnąć od tych ilości meczy w kwietniu. Natomiast tuż przed wyjazdem jeszcze gramy u Wałczu z dwa mecze ze Szkocją. No i nas w samych Indiach po prostu jeszcze z 2 mecze zagramy przed turniejem. Także jak sobie liczyłem, łącznie w tych przygotowaniach około 20 spotkań przed pierwszym spotkaniem będzie, także ja jestem bardzo zadowolony z tego programu przygotowań i ta Malezja to takie złote jajko nam się trafiło zaraz na początku przygotowań i bardzo dobrze i super mecze, a przypomnę, ten turniej w Indiach będzie słabszy niż turniej, na którym byliśmy, bo turniej teraz w Malezji, to tam każdy przeciwnik nas gonił. W Indiach jest ten przeciwnik zróżnicowany, bo są mecze naprawdę bardzo ciężkie, tak jak będzie to z Indiami, są równe, tak jak z Rosją, jest Uzbekistan, z którym musimy sobie poradzić.
5 minut pozostaje do godziny 18. My znów zmieniamy dyscyplinę teraz w sportach motorowych. Utarło się takie przekonanie, że karting to takie wyścigowe przedszkole, natomiast trzeba przyznać, że w ostatnim czasie bardzo te zespoły się sprofesjonalizowały. Przy każdym młodym zawodniku w zasadzie mamy już po kilku mechaników. Jak to wygląda w Polsce? Między innymi o tym w naszej kolejnej rozmowie.
Kartingowe tory Poznań i Rotax Max Challenge Poland. Promotor pan Łukasz Kamiński. Wymyśliliście tę serię wyścigową dla młodych kartingowców. Jaki był motyw?
No, seria już istnieje na polskim rynku 14 lat. Od 3 lat jesteśmy promotorem tej serii. Cały czas wprowadzamy zmiany. Taką nowością w tamtym roku były losowane silniki w kategorii mikro dla wszystkich zawodników. Takie same, te same parametry. Maksymalnie wyrównane, ograniczona jest ingerencja mechaników, tunerów, więc tylko i wyłącznie liczy się zawodnik. To samo zrobiliśmy w tym roku w kategorii minimax. Przynosi to efekty, co widzieliśmy w pierwszych wyścigach, gdzie te dzieciaki naprawdę nie dostały. Ostatniego zakrętu nie było wiadomo, kto przyjedzie pierwszy.
Jeżeli chodzi o taką rozpiętość wiekową startujących właśnie w tym cyklu Rotax Max Challenge Poland, to jak to wygląda?
Mamy dzieciaczków, 5-latków, którzy zaczynają w kategorii Baby Challenge, po starszych panów, którzy jadą w kategorii DD2 Masters, więc górnej granicy wieku nie ma.
Jeżeli chodzi o taką rywalizację kartingową, to takie najprostsze, wspomniał pan o starszych panach, ale generalnie określa się karting jako takie motoryzacyjne przedszkole motory sportu i rzeczywiście sponsorzy chyba też są teraz bardziej tym zainteresowani.
No dokładnie tak. Nie jest tajemnicą, że wszyscy kierowcy Formuły 1 zaczynali od kartingu. Dawna Formuła 1, kiedy jeszcze nie było tego na rybku kartingowego, widać było, oglądając wspomnienia czasówki z Formuły 1, gdzie różnice czasowe były w sekundach, w dziesiątkach sekund. W momencie, kiedy ten narybek kartingowy trafił do formuły, widać jak oni ciasno zaczęli jeździć, zaczęły się liczyć te setki, tysięczne sekund, dosłownie dziesiątki sekund, więc też nie jest tajemnicą, że wszyscy kierowcy Formuły 1 zaczynali, tak jak wspomniałem, zaczynali od kartingu i też w zimie wsiadają bardzo często do tych najmocniejszych kartów.
Można powiedzieć, że coś takiego następuje, jak taka coraz większa profesjonalizacja z roku na rok, także w waszej serii?
Tak, dokładnie. Już teraz śmiało można powiedzieć, że karting to jest taka mała Formuła 1. Pełen profesjonalizm. To jest sztab ludzi, którzy pracują dla jednego zawodnika. W padoku możemy spotkać trenerów, inżynierów wyścigowych, mechaników, a nawet psychologów.
Z ilu takich rywalizacji składa się cały cykl z Rotax Max Challenge Poland?
W tym roku jedziemy 6 eliminacji, 6 rund. 2 razy gościmy w Poznaniu pierwszą i ostatnią rundę. Po drodze zawitamy do Bydgoszczy, 2 razy jedziemy w Słomczynie i nowość w tym sezonie czeski tor Stihl-Ring w Trzyńcu.
Jeżeli chodzi o takie przełożenie później na międzynarodowe starty, to już tutaj też oglądamy polskich zawodników, którzy zmagają się w jakiejś międzynarodowej rywalizacji?
Tak, dokładnie. I to z sukcesami Maksymilian Obst, wychowanek tutaj poznańskiego klubu, z Poznania, z Wielkopolski. W tym momencie chyba zawodnik, który najwięcej osiągnął na arenie międzynarodowej, bo w finale światowym Rotaxa 2-krotnie był na 4. miejscu. 2 lata temu w Portugalii, w tamtym roku w Brazylii też był 4., więc to jest wielki sukces i cały czas jest to zawodnik, który liczy się na arenie międzynarodowej.
Mocno ściskamy kciuki za powodzenie polskich i wielkopolskich kartingowców. Maksymilian Obsek, słyszeliśmy, bardzo, bardzo mocno już usadowił się w tej światowej czołówce. Chłopak z Obornik, z Wielkopolski. No a więc tym bardziej liczymy na to, że będzie rozwijał się także w kolejnych seriach wyścigowych, nie tylko w kartingu, choć na razie liczymy na te kartingowe wyczyny. No a co dzisiaj, jakie wyczyny żużlowców Speedway Ekstraligi i mistrzów Polski z Fogą Unileszno?
Świetne informacje dla wszystkich fanów leszczyńskich Byków. Pewne zwycięstwo nad Betardem Spartą Wrocław w pierwszej kolejce PGE Ekstraligi 50-40. 13 punktów, 1 bonus Emila Sajfudinowa, 11 punktów Piotra Pawlickiego, natomiast najskuteczniejszy w drużynie gości Brytyjczyk Tajłów, Finden zdobywca 16 punktów. Dla przypomnienia jeszcze 2 wyniki wcześniej zakończonych spotkań. Arget Malesa, Terze do Ostrowia pewnie pokonała Kargwarant Start Gniezno 56-34, a w drugiej lidze Eurofinance Polonia Piła wygrała ze Steiner Nią kolejarzem Rawicz 49-41.
Po godzinie 18 w edycji w sportowym rytmie ciąg dalszy relacji na żywo z koszykarskiego meczu pierwszej ligi z Bydgoszczy Astorii z Biofarmem Basketem Poznań. Na razie 3 punkty przewagi gospodarzy. Także przegląd innych dyscyplin ligowych. Piłka nożna, czyli Ekstraklasa i Fortuna, pierwsza liga. Hokej na trawie, siatkówka, piłka ręczna, także piłka wodna. To wszystko po 18. Warto być z nami w dalszym ciągu audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.